Joanna Merecka-Montusz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Guzewska, szefowa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Witam bardzo serdecznie.
I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały, temat jako żywo powracający dość regularnie. Piece, kopciuchy, dużo ich jeszcze zostało u nas?
No, nigdy nie będziemy mieć takich precyzyjnych danych, natomiast możemy szacować, że na pewno te 2000 piecy jeszcze mamy.
Że
tak,
aż. To tak, dużo, mało. To,
znaczy, jeszcze niedawno wiem, że było ich 2,5 tysiąca, więc ta liczba maleje, a nie rośnie. I to jest też pocieszające, prawda, że dzisiaj jednak mamy tą świadomość, że tych kopciuchów nie możemy używać. Montujemy te ogrzewania jednak na paliwa bardziej ekologiczne i czy też z musu, z racji przepisów, czy też z wiedzy tak zwanej ekologicznej. I jedno i drugie się liczy. Efekt jest taki, że jest ich coraz mniej.
Można ciągle i niezmiennie starać się o dopłaty do wymiany źródeł
tak,
ciepła.
Tak, jest to bardzo fajny moment. Przyznaję, że nasza rozmowa akurat się wpisuje w nasz kalendarz doskonale, dlatego że jeszcze do 20 sierpnia czekamy w tym roku. Oczywiście to jest co roku. My jesteśmy od wielu lat już, nie wiem, 15, 18 czy nawet jeszcze więcej, wspieramy mieszkańców finansowo w zakresie właśnie wymiany tak zwanych kotłów czy też kopciuchów nieekologicznych. Oczywiście w tym roku i w kolejnym i będziemy to kontynuować, ile będzie można, czy ile będzie trzeba. Do 20 sierpnia, tak jak chciałam podkreślić, czekamy na Państwa wnioski w dalszym ciągu. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia finansowego po to, żeby zlikwidować piec kaflowy, jakiś piec etażowy, piec, który dzisiaj nie spełnia wymagań tak zwanego ekoprojektu, a jest obowiązek, przypomnę, wymiany tych kotłów, to czekamy na Państwa wnioski. Nieustannie mamy wsparcie z dotacyjne dla mieszkańców, właściwie dla wszystkich, dla przedsiębiorców także. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, bo zależy nam najbardziej na tym, żeby zlikwidować właśnie te kopciuchy i wesprzeć mieszkańców, więc nie ma ograniczeń ani finansowych, jeżeli chodzi o poziomy zarobków, czyli tutaj żadnych progów
i tak
dalej.
Nie
ma to znaczenia. Liczy się przede wszystkim likwidacja. I tu warto wspomnieć o jednej rzeczy, że ta likwidacja musi być faktyczna, taka rzeczywista, a nie hipotetyczna, czyli nie wchodzi w grę żadne odłączenie, żadne zaślepienie przewodu, bo wiele takich osób przychodzi do nas mówiąc, że mają piękne kaflowe piece, jakieś zabytkowe, ja sobie ze wszystkiego zdaję sprawę, naprawdę. Tylko chodzi o faktyczne i realne zlikwidowanie tego źródła ciepła, bo wszyscy wiemy o tym, że to odłączenie to jest możliwość ponownego przyłączenia. Nikt mi nie przekona o tym, że jak dalej urządzenie stoi grzewcze, że kiedyś, ja nie mówię, że za miesiąc czy za rok, ale być może przyjdzie czas taki, że może nawet i finansowy, że jednak warto ten piec z powrotem podłączyć, bo jednak to może było tańsze. Więc możliwość powrotu do tego złego, powiem w cudzysłowie, ogrzewania pozostaje w takim przypadku, więc dla nas najistotniejszym faktem to jest likwidacja pieca, a jeżeli ktoś bardzo potrzebuje zostawić swój piec w celach takich estetycznych, czy też wizerunkowych w mieszkaniu, bo pasuje, czy w domu, fajnie, ale wtedy niestety nie może skorzystać z naszego dofinansowania.
Czyli generalnie trzeba te ładne kafeleczki, rozumiem, zburzyć.
Tak jest, no niestety, ale mówię, no jeżeli ktoś ma chęć pozostawić jako ozdobę w mieszkaniu czy w domu, no to po prostu z publicznych pieniędzy środków nie będzie na to.
A są na to przepisy, czy takie po prostu wewnętrzne regulacje macie?
Tu chodzi tak naprawdę, szanowni państwo, o to, żeby była gwarancja zlikwidowania kotła.
A sprawdzacie to, weryfikujecie?
Tak, dokładnie weryfikujemy to przed udzieleniem dofinansowania i po. Więc to jest czynnik tak naprawdę kluczowy. Zlikwidowanie starego pieca. Likwidacja. I wtedy oczywiście możemy wesprzeć na montaż nowego źródła ciepła z pieniędzy publicznych.
Co zrobić z takim piecem, który jest likwidowany, ze starym piecem? Gdzie go można wywieźć, zutylizować?
Trudno powiedzieć, bo i Zdunowie się tym zajmują i tak dalej, bo to można wybudować przecież, no, tak mi się wydaje, nie jestem tutaj fachowcem w tej branży, ale źródło ciepła musi dzisiaj spełniać wymogi tak zwanego ekoprojektu, jak już wcześniej mówiłam, czyli uchwał naszych antysmogowych sejmiku województwa pomorskiego, posiadać tak zwaną tabliczkę znamionową i określoną klasę. Ta klasa, no dzisiaj im wyższa, tym nowocześniejsza, tym na dłużej nam będzie starczała, więc Wyobrażam sobie, że można zbudować też piec, który wnętrze swoje będzie miał nowoczesne, bo tak naprawdę chodzi o jakość spalania paliwa, o tą właśnie wydzielanie spalin. To, jaką on będzie miał obudowę, czy to będzie z kafli, czy to będzie, nie wiem, metalowe i stało w kotłowni, to jest dzisiaj drugorzędne. Powinno mieć odpowiednią klasę jakości. Mhm.
Jakie dotacje, o jakie środki mogą się ubiegać
mieszkańcy? Możemy zlikwidować swoje stare źródło ciepła i uzyskać dofinansowanie na tak zwane ekologiczne. I zarówno nieruchomości jednorodzinne, jak i wielorodzinne mogą skorzystać z tego wsparcia. I przede wszystkim co? Zachęcamy do tego, żeby podłączać się do sieci ciepłowniczej miejskiej. Nadal możemy podłączyć się do sieci gazowej, wykorzystać odnawialne źródła ciepła, czyli pompę ciepła, być może panele lub kolektory słoneczne.
No czasem to idzie jedno z drugim w parze.
Czasem idzie jedno z drugim. Można właśnie przy okazji paneli zamontować pompę ciepła. Oczywiście w grę wchodzi cały czas jeszcze olej, pojedyncze takie indywidualne kotły na gaz, także na energię elektryczną, ale także na pelet drzewny. Mhm. Tylko tutaj podkreślam, że ten pelet drzewny też musi spełniać wymogi określone. I tak zwany kocioł zgazujący drewno. To jest dzisiaj też jakaś pewnie nowość, ale jest ta możliwość do wykorzystania. No i faktycznie jest to dotacja w wysokości 70% dofinansowania i teraz w zależności od tego, jakiego rodzaju wykorzystamy to źródło końcowe, im te droższe rozwiązania, mam na myśli podłączenie do miejskiej sieci, pompa ciepła, to jest dofinansowanie w wysokości 70%, nie więcej niż 10 tysięcy na jeden podłączony lokal, czy to będzie dom jednorodzinny, czy lokal. Podobnie 70% do tych tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, tańszych rozwiązań, więc gaz, olej, energia elektryczna, czy też pelet drzewny. Tutaj mamy do 7 tysięcy złotych na jeden lokal i na jeden budynek mieszkalny. Ten regulamin, przy okazji jeszcze powiem, też pozwala na dofinansowanie, na zlikwidowanie szamba. Czyli, a jeszcze tych kilkadziesiąt takich nieruchomości w mieście mamy, gdzie dysponują właśnie zbiornikami bezodpływowymi. Warto pomyśleć także o tym, żeby ten zbiornik zlikwidować, podłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, o ile jest oczywiście taka techniczna możliwość. Tu też oferujemy wsparcie finansowe dotacyjne w wysokości do 10 tysięcy za podłączenie takiej nieruchomości. Mhm.
Na przestrzeni lat, pani dyrektor, według pani, w pani ocenie, jak bardzo zmieniała się świadomość mieszkańców co do tego właśnie, żeby to powietrze nasze, żebyśmy oddychali tym zdrowszym,
myślę,
tym
że
lepszym.
O tym coraz więcej się mówi, także w mediach ogólnopolskich i mieszkańcy tego też słuchają, że nasze Podhale, nasze Podkarpacie, chętnie też tam jeździmy i podróżujemy, ale jak dotąd też było mocno zanieczyszczone, państwo też słyszycie o tym, że Kraków, że Rybnik, że całe południe polskie tak naprawdę zmaga się ze smogiem takim wszechobecnym, a to wynika właśnie z indywidualnych źródeł ciepła, czyli z tak zwanych właśnie kopciuchów, bo tam, jak państwo pewnie kojarzycie, górale korzystają w swoich chatach z indywidualnych źródeł ogrzewania, palą koksem albo czym się da i te nasze góry, no nie do końca zawsze wyglądały tak, jak wyglądać powinny, bo ta jakość powietrza zdecydowanie jest gorsza niż u nas, co zawsze podkreślam, że mamy bardzo dobrej jakości powietrza, no oczywiście przez położenie geograficzne, przez lokalne zagospodarowanie przestrzenne, czyli tak zwane korytarze przewietrzające, ale także przez tą małą ilość właśnie indywidualnych, jakby nie patrzeć, źródeł. Myślę, że świadomość mamy, wracając do pytania, coraz większą. Wiemy o tym, że chcemy oddychać dobrym powietrzem. Chcemy uzyskać w mieście, utrzymywać właściwie tą dobrą jakość powietrza i jak tylko jest taka możliwość, mieszkańcy właśnie korzystają z tego, ale także pod kątem wygody, bo wiemy, że dzisiaj te piece są po prostu bezobsługowe. Czyli zamieniając taki piec kaflowy, czy też etażowy, czy inny na paliwo stałe, obecne, kopalne, zamieniamy nie tylko dla siebie taki komfort właśnie pod kątem obsługi, czy też no nie trzeba zakupować opału, czy to drewna, czy węgla, czy koksu, no tak, prawda? Ale także mamy realny wpływ na to, jakim powietrzem w mieście oddychamy, bo tam zależy na tym, żeby to działało tu, lokalnie, dla nas wszystkich, nie tylko dla siebie, czy też dla kraju, ale lokalnie w mieście Słupsku, co prawda nie ma to granic powietrza, ale wiemy o tym, że przecież mieszkańcy do nas też bardzo często dzwonią, piszą, przysyłają zdjęcia, jak jeden kopcący komin może nam zepsuć to powietrze, na przykład nad ranem w dni mroźne. Widzimy, jak się snuje ten dym z jednego komina przez pół miasta.
No są takie sytuacje rzeczywiście, że okna nie można otworzyć, tak, bo dym jest aż gryzący, a on nawet nie wynika z tego, że to jest zły opał. On jest gorszej jakości oczywiście, ale też wynika z tego, bo miałam przyjemność z komendantem Straży Miejskiej
jakość
rozmawiać.
Jakość rozpalania, tak?
Jakość rozpalania i długość rozpalania komina.
Tak, długość komina. Mhm. No generalnie, więc chodzi o instalację. Opał oczywiście, no nie może być mokry, wilgotny. Tak zwane rozpalanie odgórne, nieoddolne, czyli nie powodowanie tego zadymienia takiego w samym już palenisku, we wnętrzu instalacji.
Sporo lekcji jeszcze mamy do odrobienia.
Sporo lekcji. Myślę. Później jak ta temperatura osiągnie jakiś tam określony pułap i w tym piecu już jest gorąco, to faktycznie to zadymienie jest mniejsze, ale to rozpalanie w piecach nad ranem, czy też popołudniami, zimą, szczególnie w takie mroźne, właśnie bezwietrzne poranki czy popołudnia, to jednak to w mieście jest widoczne lokalnie. Więc zachęcamy tych jeszcze mieszkańców, którzy korzystają właśnie z tego typu źródeł nieefektywnych ciepła, do tego, żeby zmienić. Naprawdę myślę, że te 10 tysięcy, które można uzyskać z dofinansowania, a jeszcze przypomnę, że przecież funkcjonuje program rządowy Czyste Powietrze, gdzie także można uzyskać, czyli jakby podwójne źródło dofinansowania, może tak grosz do grosza i można by uzbierać. No idzie jesień, być może ten moment jest na to, żeby faktycznie zastanowić się nad tym i taką inwestycję u siebie przeprowadzić.
No tak, ja myślę, że to jest zawsze dobry kierunek do tego, żeby...
Idzie jesień, no lato,
idzie
ale
jesień,
to taka pogoda
jesień,
i może dlatego...
Dyrektor, idzie jesień.
Mamy lipiec faktycznie,
pogodę ale... mamy w kratkę zdecydowanie, no ale zazwyczaj lipiec.
Ale jesień przed nami, więc jeżeli chodzi o takie kwestie inwestycyjne, to nie dzieje się z dnia na dzień, więc na pewno to trzeba zaplanować.
To ja
tylko pod tym kątem. Ja życzę wspaniałego lata jeszcze wszystkim i sobie też.
Do 20 sierpnia, drodzy Państwo, można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, to z całą pewnością. A ja korzystając z okazji, że panią dyrektor jeszcze tu mam, no bo z jednej strony już zostając przy powietrzu, mówimy o tym, że no właśnie, trzeba wymieniać piece, opał powinien być dobrej jakości, instalacja sprawna, te kominy, jeśli są za krótkie, to warto pomyśleć o tym, żeby wydłużyć. A z drugiej strony są mieszkańcy, którzy do nas też się odzywają, mówiąc, że no, wycina się drzewa, to są zielone płuca, to jest to, co powinno zostać. 300 drzew ma być nasadzonych zupełnie niedługo w ramach funduszy szwajcarskich. Znana pani ten temat?
Tak, no, oczywiście, natomiast Słupsk jest postrzegany w ogóle w skali kraju. Turyści do nas też, którzy przyjeżdżają, podkreślają to, że to jest bardzo zielone miasto. I nawet w centrum... Państwo zapewne też jesteście w wielu miejscach w kraju. Nie wiem, czy jest takie miasto, gdzie w centrum są takie skwery, takie parki i taki starodrzew.
Znaczy, ja myślę, że ludziom też chodzi w dużej mierze o stary rynek. I
no
po
dobrze.
Tej akcji to się zaczęło wszystko, że tak powiem, nasilać, odzywać.
No dobrze, ale czy rynek ma być parkiem i skwerem, czy ma być rynkiem? Ja takie sobie pytanie zadaję, bo rynki generalnie nie są zadrzewione. To są miejsca oczywiście dla mieszkańców do przebywania na różne cele dzisiaj, tak? Bo wiemy, jaki rynek kiedyś miał znaczenie, jakie ma dzisiaj. I jest to miejsce przebywania mieszkańców, zabaw, spotkań, eventów, generalnie ma służyć mieszkańcom, ale już niedaleko, bo przecież mamy bulwary obok, po sąsiedzku, mamy przecież parki, skwery, ulicą Nowobramską przechodzimy do parku Waldorfa, do naszych tutaj centralnych skwerów, więc tej zieleni na pewno nie brakuje. Rynek historycznie nigdy nie był zadrzewiony. I rynek ma być rynkiem, a nie parkiem czy skwerem. Mi osobiście on się podoba, to tak zupełnie takie prywatne moje zdanie, natomiast faktycznie drzew w mieście będzie przybywać, ich przybywa cały czas, bo państwo może tego nie widzą, ale to, co w mieście nieraz musi być wycięte, bo zarówno w pasach drogowych, jak i na parkach i skwerach oczywiście te drzewa są pielęgnowane, ale zdarza się tak, że one po prostu ze względów bezpieczeństwa muszą być wycinane ze względu na swój stan zdrowotny, czasem także ze względów inwestycyjnych. Więc te uzupełnienia są robione. To wynika z decyzji organu, który wydając zezwolenie dla miasta, czyli marszałek województwa pomorskiego wydaje zezwolenie dla miasta, nakazuje w trybie takim uzupełniającym dokonać nasadzeń odpowiedniej wielkości gatunków, więc to się naprawdę odbywa. Przecież w ostatnich latach powstały piękne parki, Park Zachodni, Wschodni, Park Kultury wzbogaca się cały czas o nowe nasadzenia, więc to się dzieje, przybędzie nowych drzew. A z takiej troszeczkę może moich przemyśleń też dobry moment może na apel do mieszkańców, właścicieli prywatnych nieruchomości, gdzie dzisiaj przepisy mówią o tym, że faktycznie zgłoszenie wymagane jest jedynie zgłoszenie, nie uzyskanie zezwolenia. Jeżeli ktoś z Państwa jest właścicielem prywatnej, własnej nieruchomości, a chciałby wyciąć swoje drzewo, to dzisiaj faktycznie składa tylko zgłoszenie. I tak naprawdę organ wydający tutaj swoje zdanie, czy też decyzję, ma troszkę związane ręce do tego, żeby takie zgłoszenie powstrzymać.
No więc, ale zaraz, no przyjeżdżają przecież pracownicy Urzędu Miejskiego, ale, żeby ocenić, tak, ale, zobaczyć i mogą podjąć decyzję, że to drzewo nie nadaje się, nie ma potrzeby
ale
wyciąć.
Ale jedynie tylko w określonych przypadkach.
Okay.
Czyli drzewo jest schronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bądź osiągnęło wymiary pomnikowe i tak naprawdę w sytuacji, kiedy zgłoszenie pochodzi nie od właściciela nieruchomości, więc administracyjnie tak naprawdę nie mamy dużych ruchów, żeby powstrzymać nieraz niepotrzebną wycinkę.
Czyli znowu mieszkańcy u siebie wycinają i chcą
tak,
mieć
i to
zagospodarowane.
Jest taki mój apel,
to jest
że,
taki paradoks, powiedziałabym.
Że zatrzymajmy nieraz się nad tą decyzją, przemyślmy ją, czy faktycznie
jest potrzeba
wycięcia fajnego, dużego egzemplarza, gdzie on tak naprawdę stanowi ozdobę nie tylko danej nieruchomości, tylko być może i sąsiednich, i lokalnie, i cieszy oko tak naprawdę nie tylko właściciela tej nieruchomości, ale przechodnia, turystę, robi odpowiednio dobrze, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakość powietrza lokalnie, bo wszyscy już o tym wiemy, to są takie już slogany, które powtarzamy.
Tak,
zielona, jak zieleń wpływa na jakość powietrza, ile daje cienia, jak obniża temperaturę w upały. Więc jest to tak naprawdę same dobro. Nie wycinajmy drzew bez potrzeby, naprawdę, bo państwo się boicie często, bo jest duże drzewo w
że wiatr dmuchnie i się
złamie. Tak, w pobliżu nieruchomości zabudowanej. I szczególnie po takich niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jakie ostatnio rzeczywiście mają miejsce, mieszkańcy czy właściciele nieruchomości obawiają się dużych egzemplarzy. Ale tak naprawdę to jeżeli drzewo jest stabilne i nie ma oznak tutaj jakiegoś zagrożenia, to nie powinno się nic zdarzyć. A jeżeli się zdarzy, to proponuję ubezpieczenie. Sama mam swoją nieruchomość też ubezpieczoną, bo w sąsiedztwie dużych bardzo drzew mój dom jest w zasięgu, więc po prostu ubezpieczyłam swoją nieruchomość od upadku drzewa, więc to też jest możliwe oczywiście dzisiaj technicznie, a ja zachęcam do pozostawiania drzew na swoich nieruchomościach. To jest to dla nas, dla wszystkich bardzo wartościowe.
A czy wycinając już drzewo na swojej posesji, musimy posadzić jeden do jednego inne
tutaj,
drzewo?
Jak to wygląda? Wchodzimy mocno w przepisy, bo właściciel nieruchomości prywatnej, osoba fizyczna, dokonuje zgłoszenia. Jeżeli my nie mamy podstaw do tego, żeby taki sprzeciw w drodze decyzji wnieść, to on nie zostaje wniesiony i wtedy jest to tylko już decyzja właściciela nieruchomości, czy drzewo wytnie, czy nie ostatecznie, na to jest pół roku. No nie zapominajmy oczywiście o ptakach, które się gnieżdżą w tym, być może w tym drzewie, bądź nie. I oczywiście takie drzewo może właściciel nieruchomości, osoba fizyczna, podkreślam, wyciąć. Inaczej ma się sytuacja na terenach publicznych i na terenach, gdzie właścicielem nie jest osoba fizyczna, a na przykład przedsiębiorca, wtedy, czy też deweloper bardzo często dzisiaj, inwestor, musi uzyskać stosowne zezwolenie organu, więc w tym przypadku różne opcje wchodzą w grę. Albo wydanie takiego zezwolenia i rekompensata przyrodnicza w postaci bądź to nasadzeń, bądź opłaty administracyjnej, w zależności jakie drzewa są wycinane, o jakiej wartości i czy w ogóle takie zezwolenie jest uzasadnione. Więc tutaj faktycznie kończy się to wydaniem decyzji, takim rozpatrzeniem sprawy od początku do końca i być może jej uwarunkowaniem opłatą, nasadzeniami, ewentualnie nie wydaniem zezwolenia.
Czyli to wszystko, rozumiem, sprawa indywidualna i wtedy przyjeżdża człowiek albo dwoje.
Ja tylko chciałam, mówię tak, zaapelować do właścicieli prywatnych domów, nieruchomości.
A dużo dostajecie zgłoszeń?
Zgłoszeń jest bardzo dużo, przyznaję. Tak? Przyznaję i często jest tak, że kończy się tak naprawdę przekonywaniem takim ustnym właściciela nieruchomości do tego, że jednak warto to drzewo zostawić.
Bo nie mamy narzędzi
administracyjnych innych, żeby powstrzymać tą wycinkę, nieraz wartościową, a nieraz naprawdę wartościową, aż i tutaj mnie serce boli i pod tym kątem. Bo jeżeli jest to uzasadnione, bo drzewo jest chore bardzo często, albo słabo już wygląda, albo naprawdę warto już taki egzemplarz zamienić czymś fajniejszym, bo ktoś na przykład chciałby w to miejsce posadzić dwa inne drzewa, bo to już jest w takim, a nie innym stanie, albo nie rokuje szansę na przeżycie, albo nie jest już faktycznie ozdobą, no to oczywiście my też się nie upieramy tutaj i nie będziemy nie wiadomo jakich tutaj używać swoich argumentów, żeby nie wiadomo za jaką cenę zostawić dane drzewo. Ale ja mówię o takich drzewach, gdzie naprawdę są cenne, zdrowe, piękne.
Tylko, bo...
I ktoś na przykład się boi. Wiele miałam takich przypadków tutaj podczas swojej wieloletniej pracy, że... Ale część przyznaję, że udało mi się
jednak przekonać
do tego, żeby pozostawić dane drzewo.
No to ja będę też się ku temu skłaniać, drodzy Państwo, żebyście przemyśleli, przejrzeli, że tak powiem, swój ogród, swoje posesje z jednej strony na drugą.
No to też, wracając do czystego powietrza w mieście, jest bardzo istotny czynnik, ta nasza zieleń miejska.
I drzewa.
A jakby nie było prywatne drzewa, to są też takie trochę miejskie i takie trochę wszystkich.
No tak. Ja myślę, że tu dzisiaj stawiamy kropkę. Do 20 sierpnia to będę przypominać.
Czekamy na wnioski, tak jest.
Wnioski na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, a jeśli Państwo już się decydują na wycinkę drzew na swojej posesji, to naprawdę zastanówcie się, czy aby na pewno i czy to jest ten moment, kiedy chcecie to zrobić.
Dokładnie. Zachęcam jeszcze do odwiedzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Tam Państwo znajdziecie oczywiście te wnioski, bardzo proste do wypełnienia i do złożenia w naszym urzędzie.
Katarzyna Guzewska była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę.